Ze mną Izabela Mirynowska, Polski Związek Niewidomych Koło w Słupsku.
Witam serdecznie.
I dzisiaj o 1,5% przede wszystkim. Jest czas do końca kwietnia przy rozliczeniu z fiskusem do tego, żeby odpisać podatek, czy tę kwotę właśnie od podatku i przekazać ją na rzecz organizacji pozarządowej. I ja dzisiaj chciałam ciebie zapytać, dlaczego według ciebie, jeśli tak uważasz oczywiście, warto to 1,5% zostawiać lokalnie w naszych organizacjach.
Dlatego, że to idzie z naszych podatków, a to, co idzie z naszych podatków, jest działalnością lokalną, czyli z naszych podatków powstają drogi, ulice, ławeczki, wszystko, co potrzebujemy na infrastrukturę miejską, łącznie z dopłatami do autobusów. Więc skoro jest 1,5% z naszego podatku i zostawiamy to w naszej organizacji, czyli nasze organizacje słupskie, za te pieniądze zrobią coś dla nas, tutaj obywateli miasta Słupska. Czyli jeśli to na przykład będzie w naszym przypadku Polski Związek Niewidomych, to osoby z dysfunkcją narządu wzroku jesteśmy w stanie przeszkolić z orientacji przestrzennej, pomóc im w załatwieniu pracy i wszystkie inne rzeczy. Jeśli to będzie jakakolwiek inna organizacja, czy to będzie organizacja sportowa, czy to będzie organizacja, nie wiem, nawet rolników, tak? To wiemy, że wtedy ta organizacja wesprze rolników z powiatu słupskiego, a organizacja sportowa wesprze albo dorosłych sportowców z naszego regionu, albo dzieci nasze.
A wy, w waszym wypadku, jak to wygląda, jak w poprzednich latach wyglądały, na co przekazywaliście, na co szły te zebrane środki?
My zawsze przekazujemy w 100% na działalność statutową, czyli na różnego rodzaju projekty, na dofinansowania. My się przede wszystkim, jak wiesz, Asiu, skupiamy na przywróceniu osoby niewidomej lub słabowidzącej społeczeństwu, żeby ta osoba była aktywna, żeby nie siedziała w domu, czyli orientacja
Czyli to, co powiedziałaś, orientacja przestrzenna.
Czyli po prostu poruszanie się samodzielnie z Białą Laską. Szkolimy też
Ale i zawiesz, przepraszam, że ci wejdę w słowo, choć są tacy, których to... którym to przeszkadza, muszę powiedzieć, że ja tu Izie za mało daję opowiadać o różnych historiach, ale mnie to żywo jakby interesuje też z tego powodu, że próbuję zrozumieć wasz punkt widzenia. Jest mi trudno, tak, jako osobie, która nie ma problemów ze wzrokiem. Natomiast zwracać zaczęłam uwagę dzięki tobie, między innymi i członkom Polskiego Związku Niewidomych, na bariery architektoniczne, na to właśnie, że, nie wiem, ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że trudno było wyjść wam z domu, bo zima, bo nieposypane i tak dalej, i tak dalej. Ale ja też zwracam uwagę właśnie na osoby poruszające się z Białą Laską. Ja ich nie widzę zbyt wielu. Wychowacie te laski. I tak. Też o tym kiedyś rozmawiałeś. Tak. Chowacie te laski. Więc z drugiej strony, wiesz, widzę pewien dysonans, poprawnie, bo mówisz, że uczycie, chcecie włączać osoby niewidome i niedowidzące do społeczeństwa, przywracać je, że tak powiem, do normalnego funkcjonowania. Z drugiej strony, no one same jakby nie chcą pokazywać, że mają kłopot i nie widzą. No to jak to jest? No to jak to jest z wami?
Ja będę wracać jak bumerang do tego, że po prostu my się boimy stygmatyzacji, że jak, nie wiem, Asiu, czy pamiętasz, jak ci się kiedyś kojarzyła osoba niewidoma? Biała Laska, gitara, harmonika, białe okulary, taki stereotyp. Dziękuję ci bardzo, Asiu.
Ja nie mam takiego.
No tak, ale większość ludzi tak było i rzeczywiście ci niepełnosprawni wzrokowo z dawnych dziejów to tak było, no nie? Byli zaniedbani i tak dalej. Teraz się to zmieniło. Kobiety wyglądają pięknie, mężczyźni to
ale
samo.
Ja bym chciała powiedzieć, że wy potraficie robić makijaż
bezwzrokowo, tak.
Bezwzrokowo, lepiej niż niejedna widząca kobieta. Naprawdę.
Tak, ale to było wszystko, to jest tak zwana ta rehabilitacja społeczna, czyli cały czas my mamy też spotkania i z podologami, i z kosmetyczkami, z diabetologami. Naprawdę to jest taki dość duży wachlarz. To jest pierwsza rzecz. Wracam do dlaczego nie używamy tej białej laski. Bo się po prostu większość osób wstydzi.
Ale czego?
Mi się wydaje, że to właśnie z tej stygmatyzacji. Ja pamiętam, Asiu, taką historię.
Ale wiesz, czasy się zmieniły.
No ale myślenie... Inaczej, Asiu, czasy się zmieniły, zmieniło się społeczeństwo, ale nie zmieniła się nasza głowa, nas, osób niewidomych, słabowidzących.
No ale wiesz, ja mam poczucie, że wy sami to sobie robicie.
Oczywiście. Ja myślę, że tu jest duża praca przede wszystkim z psychologiem. Tak. Aczkolwiek tutaj jest taki postęp, bo już przez te szkolenia, jakie mamy i podczas tych szkoleń też rozdajemy naszym członkom za darmo białe laski. One są dość drogie, więc oni się cieszą. I zaczynają je nosić w torebkach i w plecakach. Także oni już je mają przy sobie.
Czyli to już jest krok do przodu,
tak,
chcesz
już
powiedzieć.
Jest krok do przodu, już je mają przy sobie. Jeszcze nie wszyscy mają w rękach. Ja sama raz założę, raz nie...
A z czego to wynika? Raz wyciągniesz, raz zostawiasz w plecaku, rozumiem.
Może i troszeczkę z próżności, że... Może
coś tam
to,
jeszcze widzę, więc
tak,
umówmy
coś, tak,
się.
I może to nie do końca atrakcyjnie wygląda z mojej perspektywy. A czas na przykład...
Ale wiesz, to jest narzędzie.
No, to jest narzędzie i powiem...
To nie jest torebka, but, nie wiem, makijaż właśnie. Tu ja bym nie rozpatrywała tego w kategoriach...
No, ale to gdzieś tak wchodzi. Chociaż muszę powiedzieć, że jak mam białą laskę w ręku, to chyba mam większe powodzenie u mężczyzn, zwłaszcza młodych, bo wszyscy chcą mnie przeprowadzić przez ulicę. Więc powinnam sobie to w drugą stronę tłumaczyć, że to jest atut, prawda?
No może.
Ale
tak.
Na przykład w okresie zimy, jak był śnieg, nie używałam białej laski, chociaż była mi potrzebna z bezpieczeństwa. Po prostu bałam się, że jak się poślizgnę, to ta laska może mi paradoksalnie zrobić krzywdę. Także w okresie, kiedy naprawdę my uczymy, jak chodzić w deszczu, jak chodzić, jak jest sucho, jak jest słońce, jak jest pochmurno, ale tak naprawdę nikt nas nie szkoli, jak chodzić po lodzie. Po prostu, z bezpieczeństwa.
To w ogóle jest trudno z laską czy bez laski, umówmy się. To jazda figurowa na lodzie, drodzy państwo, to tutaj figury wszyscy
A przy śniegu
łapali.
Też nie jesteśmy w stanie wyłapać, zorientować się dzięki tej lasce, gdzie my jesteśmy. No bo mamy większość rzeczy schowane, tak.
Co musiałoby się wydarzyć, żeby przekonać osoby niewidome, niedowidzące do tego, żeby korzystały z tych narzędzi? Być może, tu pójdę krok dalej, było takie spotkanie z uczniami z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych. Zresztą chyba też miałam przyjemność wspominać tobie o tym. Chłopcy, którzy wymyślili buty specjalne, tak? Buty, które jakby informują o przeszkodach znajdujących się w obrębie, pewnie zanim ten krok się postawi, ja nie pamiętam, ale tak sobie wyobrażam, tak? Że zanim się ten krok wykona, to skanuje gdzieś tam tę przestrzeń i informuje o kłopotach, które ewentualnie mogą być. Czy według ciebie ten kierunek jest dobrym kierunkiem dla was?
Ten kierunek jest dobry, ale sama Asia, zobacz, skoro ktoś wpadł na taki pomysł butów z GPS-em dla niewidomego, to znaczy, że cały czas jest problem z białą laską mentalnie.
No tak.
Ludzie nie chcą chodzić z białą laską, chociaż tak naprawdę nic lepszego nie wymyślili, no bo biała laska i ja myślę, że nigdy nic lepszego nie wymyślimy, tak?
Ja bym dała szansę.
To znaczy połączenie butów z białą laską jak najbardziej.
Wiesz, no to teraz są buty, ale może za chwilę się okaże rzeczywiście, że technologia pójdzie tak do przodu, że te rozwiązania pojawią się nowe, lepsze, tak?
Ale
czy wy jesteście otwarci na to, żeby je testować, żeby spróbować, żeby
oczywiście
zobaczyć?
Oczywiście, wszystko, moi członkowie, wszystko lepsze od białej laski. To jest od razu, tak?
Okay.
To jest... Po drugie, Asiu, są już samochody od kilku, chyba nastu czy dziesięciu lat, z 20 to na pewno, w Stanach Zjednoczonych, konstruowane właśnie dla osoby niewidomej, żeby osoba niewidoma mogła sama pojechać. No na AI, podejrzewam, że teraz już jest AI tak rozwinięte, że to będzie po prostu pstryknięcie palcami, tylko cały czas chodzi o te czujniki, że wszystko jest okej, jeśli nie ma ruchu na drodze. Jak jest ruch na drodze, no to te czujniki już wariują i mi się wydaje, że tak samo będzie z butami, że rzeczywiście jak to będzie pusta przestrzeń, to one będą spełniać swoją rolę, ale niech...
Każde buty, każdy człowiek będzie przeszkodą.
Dokładnie, będzie
tego
przeszkodą. Kiedyś Czesi wymyślili białą laskę właśnie z takim czujnikiem.
Tak, to mówiłaś też
tak,
chyba.
Tak, i to rzeczywiście w pewnym momencie nie spełniło to swojej roli, bo za dużo drgani, bo za dużo bodźców dla osoby niewidomej, no bo w pewnym momencie po prostu na ulicy ruchomej, na przykład, nie wiem, powiedzmy na krakowskim przedmieściu o godzinie 13, no to już taka osoba nie pójdzie z taką laską, bo tam jest bardzo dużo ludzi.
No tak, ale ja tu głęboko wierzę w to, że właśnie technologia pójdzie tak do przodu, drodzy Państwo, że będziemy mogli wspierać osoby z dysfunkcją, bez w ogóle kłopotów. No i oczywiście, że będzie to na miarę kieszeni, że tak się wyrażę, zwykłego Kowalskiego w którymś momencie, albo że znajdą się dofinansowania na to, żebyście mogli korzystać i rzeczywiście w tym społeczeństwie funkcjonować tak, jak sobie tego życzycie, bo to chyba o to chodzi. Nie, żeby was zmuszać do włączania się, do pewnej inkluzywności, ale do tego, żebyście korzystali i byli w takim zakresie, w jakim macie potrzebę.
Asiu, ja cały czas marzę, że wynajdą coś takiego, taką opaskę na oczy, jak w Star Treku miał. Gościu,
proszę bardzo.
Że zakładasz taką złotą opaskę i widzisz, może nie widzisz tak jak człowiek, ale widzisz nawet komputerowo. Ja mówię, Boże, to byłoby cudowne, albo tak jak w Jasonie X, że po prostu włożą nas do maszyny, włączą i te nanotechnologie tyk, i na przykład odbuduje nam nogę. Ja cały czas marzę o czymś takim, wierzę, że coś takiego będzie, że po prostu
jest
człowiek będzie
niewykluczone,
tak,
nie?
Że człowiek, podobna jest teoria, że jesteśmy samo naprawiającą się maszyną i kopiującą, to rzeczywiście, bo rodzimy dzieci i jesteśmy w stanie na przykład ranę naprawić, więc mam nadzieję, że to przeniesiemy na rzeczywistość. Rzeczywiście staniemy się takimi samonaprawiającymi się maszynami za pomocą technologii i już nie będzie niewidomych, kulawych i innych osób.
Chcesz powiedzieć, że będziemy z pięknym, zdrowym społeczeństwem.
Tak, tylko żebyśmy byli przy tym mądrzy i mieli serce cały czas, to byłoby idealnie.
Aleśmy się rozmarzyły trochę z Izą dzisiaj. 1,5% do tego wracamy. Mówisz, że statutowe rzeczy udaje wam się realizować dzięki zebranym środkom. Rozumiem, że to też pieniądze, które pozwalają na wkład własny do projektów i programów, o które się staracie.
Tak.
Dodatkowo. I teraz jeszcze, to też jest ważne i chciałabym, żeby dzisiaj wybrzmiało, rozliczacie też PIT-y.
Oczywiście.
Można do was przyjść po prostu z ulicy, jak to wygląda?
Na Sienkiewicza 8, Polski Związek Niewidomy, Integracyjny Klub Sportowy Zryw, rozliczamy PIT-y. Profesjonalnie. Mhm. Mamy zrobioną, myśleliśmy, recepcję, gdzie przyjmują osoby PIT-y, wypełniają ankiety, co mamy odliczyć, jak rozliczyć, wszystko według potrzeby, łącznie z podpisaniem RODO. No i my rozliczamy to i rozliczamy to za tak zwane 1,5%.
Czyli jeżeli ktoś chce wam zostawić, to może przyjść do was, wy wtedy wszystko jak trzeba, zgodnie z literą.
Dokładnie, ale też mamy przypadki, gdzie jak ktoś bardzo nas poprosi, żeby przekazać na przykład na jakąś inną fundację, no to też robimy. No bo uważamy, że oczywiście interes nas jest najważniejszy, no ale też wyznajemy zasadę, że trzeba się dzielić. Więc nam to...
Zosia Stodoła z Fundacji Przystań użyła kiedyś takiego określenia, które ja bardzo lubię i powtarzam. W pomaganiu nie ma konkurencji.
Dokładnie. Nawet w piątek rozliczyłam właśnie PIT na Przystań.
Tak? Tak. O, proszę bardzo.
Od mojego członka, który właśnie tam należy.
Czyli w pomaganiu nie ma konkurencji. Tak, myślę, że to jest zawsze dobry kierunek. Ważne rzeczywiście, żeby te środki zostawały lokalnie, bo wtedy, tak jak powiedziałaś, one mogą, mogą dobre rzeczy się wydarzać tutaj w mieście. Po prostu dla mieszkańców, dla regionu.
To, czego nie może zrobić miasto dla nas, robią organizacje pozarządowe. No taka jest prawda. Bardzo dużo przejmujemy. Nie ma na przykład usługi stricte społecznej dla osoby niewidomej, czy dla niewidomego sportowca. Są WTZ-y, czy dla innych dysfunkcji, ale tak naprawdę dla tych takich innych
sensorycznych. Dom samopomocy.
Tak, to jest, ale tak naprawdę dla niepełnosprawnych sensorycznie, wzrokowców, osoby z dysfunkcją narządu słuchu, takiego czegoś nie ma. Więc tak naprawdę to my realizujemy te zadania i każda osoba może do nas przyjść i nawet jeśli nie jest niepełnosprawna, to my i tak pomagamy. No bo tak nas życie nauczyło.
No tak, bo poczekaj, do was mogą przyjść przecież te osoby bez dysfunkcji chcieć się rozliczyć, proszę
oczywiście,
uprzejmie.
Ale też pomagamy na przykład na pisaniu różnych wniosków czasem, chociaż już odsyłamy, bo oczy już nie te same, ale przynajmniej udzielamy informacje, wydrukujemy wnioski. Dużo osób do nas przychodzi w sprawie orzeczeń, jak złożyć, po inne informacje.
No macie już przetarte ścieżki i szlaki.
Tak, no fajnie, że właśnie akurat nawet, nie wiem, czy tak powinno powiedzieć, ale nawet dziewczyny z MOPR-u mówią, proszę iść tam na Sienkiewicza, jest pani Iza, ona pomoże. Także to też fajnie, bo jesteśmy profesjonalni i godni zaufania. No samo to, że rozliczamy od 15 lutego, a już mamy rozliczone 1000 PIT-ów.
O proszę.
Tak, naprawdę codziennie przychodzą do nas bardzo dużo osób i rozliczamy dość szybko. Nie mamy żadnych zastoi.
Czyli to nie jest tak, że kubka się zbiera, leży, a potem ktoś...
Nie, staramy się na bieżąco to wszystko realizować. Mamy wolontariuszy, którzy nam pomagają, więc mamy poniedziałek i dzisiaj kończymy piątek i już zaczynamy poniedziałek, także nie mamy zastoi.
No właśnie, więc ja bym, drodzy Państwo, namawiała do tego, żeby jeśli jeszcze się nie porozliczaliście, to jak najbardziej jest szansa, jest okazja. Sienkiewicza 8, Polski Związek Niewidomych koło w Słupsku. Tam można zapukać poniedziałek, piątek, proszę uprzejmie, i wtedy zostaną Państwo, że tak się wyrażę, obsłużeni zgodnie z literą. 1,5%, do tego ciągle będę wracać, właściwie dziś będę wracać szczególnie mocno, bo te statutowe, czy mówisz o tym włączaniu osoby z dysfunkcją narządu wzroku do społeczeństwa, jak wiele osób musi jeszcze przejść takie szkolenie od was? Czy to co roku pojawiają się nowe osoby, które chcą, które dołączają, które, nie wiem, straciły wzrok, nie potrafią się pogodzić, albo w końcu wychodzą z domu i mówią, dobra, ja coś muszę zrobić ze sobą?
No tutaj musimy rozdzielić na taką kategorię osoby, które dowiedziały się, że mają, znaczy dowiedziały się, one wiedziały, że mają problem ze wzrokiem, ale dostało orzeczenie i się do nas zgłaszają. To też jest dość sporo osób, ale u nas jest ten problem, że na przykład osoba, która widziała słabo, nagle widzi bardzo źle albo w ogóle. I w tym momencie jest tak zwaną osobą nowo ociemniałą i potrzebuje szkolenia. Czy też jest tak, że na przykład ktoś już przeszedł raz szkolenie, a po kilku latach musi przejść drugie szkolenie, prawda?
Okay.
Też są osoby, które z dnia na dzień straciły wzrok. I też są osoby niewyuczalne.
Co to znaczy?
Czyli jest ta blokada psychiczna, która po prostu powoduje, że ile razy byś przeszedł szkolenie, nie jesteś w stanie po prostu przejść samodzielnie, albo chodziłeś samodzielnie po szkoleniu, a na przykład wpadłeś w oficynę, te schodki w dół, prawda? I takie osoby, albo na przykład idziesz, przechodzisz przez ulicę i nagle cię potrąca samochód. Takie osoby już nigdy nie wyjdą same z domu. I im się nie dziwię, bo to jest potworny lęk, strach.
To jest duża trauma.
Tak, to jest bardzo duża trauma. Mamy kilka takich osób, ale też je szkolimy przynajmniej po to, żeby poruszały się w obrębie własnego domu. Już nie przechodzą, ale że po prostu nawet jak ktoś je zostawi chwilę samemu, że mogły nawet dojść do tej ławki gdzieś przy bloku. Bo takie osoby też potrzebują takiego wsparcia. Po drugie, my też szkolimy nie tylko z orientacji, ale i z czynności dnia, czyli od nowa uczymy, jak zaparzyć sobie herbatę, jak pokroić na przykład, nie wiem, kawałek sera, tak? Mówimy też im o różnego rodzaju technologiach, ale też o takich rzeczach jak szatkownica do cebuli, tak? I pokazujemy, czy szatkownica do jajek, takie rzeczy, czy separator do skarpetek, coś, żeby te osoby też mogły funkcjonować same w domu, że mogły też posprzątać, żeby mogły też sobie gotować obiad, żeby się nie czuły bezużyteczne. Także to jest nie tylko chodzenie, to jest całe uczenie się od nowa. Ja bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że gdzieś zanikła nauka pisma Braille'a. Że rzeczywiście tak, w szkołach...
Tak, bardzo niewiele osób w ogóle korzysta.
Że rzeczywiście dzieciaki, które uczą się w szkołach przeznaczonych dla osób niewidomych, potrafią czytać i pisać w piśmie Braille'a. Jeśli jest osoba, która by chciała w prywatnie. Nie mamy, nawet jak mamy brajlistów, to mamy brajlistów bez papierów. No nie oszukujmy
się. Bez certyfikatów.
Bez certyfikatów, bo tylko osoba niewidoma jest w stanie nauczyć osobę...
Niewidomą.
W ogóle jakąkolwiek pisma punktowego, bo to jest wszystko oparte przede wszystkim na dotyku. Osoba na widząca przynajmniej trochę nie jest w stanie przekazać tej wiedzy drugiej osoby. Tych osób jest coraz mniej. Nawet jakbyśmy też się nie dziwię, że nie chcą tego robić
bezpłatnie. Ale myślę sobie, wiesz, to jest oczywiście ważne. Zobacz, wszystkie leki mają w tej chwili napisane, wypunktowane brajlem nazwy i można tam doczytać, jak się potrafi, wiele rzeczy. Natomiast myślę sobie, że wiesz, w dobie komunikatorów, telefonów, które mówią za nas, które potrafią głośno przeczytać to, co powiemy i tak dalej, no to ja trochę się nie dziwię, że to pismo brajla zanika i nie chcecie się go uczyć jako osoby z dysfunkcją, nie?
No to znaczy tak, z jednej strony jest technologia, ale pamiętajmy, że nie każdy jest w stanie ogarnąć technologię bezwzrokowo.
No tak.
Czyli to trzeba mieć też predyspozycję. Druga rzecz w windzie ubrajlowionej, no ci technologia bardzo nie pomoże. No ja ostatnio czytam artykuł i niestety chcą pismo Braille'a, tak powinnam powiedzieć, zaczyna być zaliczane do języku, to nie jest język, tak, ale do pisma archaicznego. Także do pisma martwego.
Tak, niewielki procent w ogóle
tak,
potrafi.
Tak, tylko 10% ludzi na całym świecie posługuje się pismem Braille'a. Ja ogólnie uważam, że to pismo nie powinno być traktowane jako pismo archaiczne, no bo może to zabrzmi bardzo brutalnie, ale jak się nie umiemy pisać ani czytać, jesteśmy analfabetami, tak? Jak tracimy wzrok i nie umiemy pisać ani czytać, innym piśmie, mi się wydaje, że to też jest analfabetyzm.
No tak.
Prawda? Bo jesteśmy zdani na inną osobę albo na technologię.
No tak.
Prawda?
Właściwie to dzisiaj jest... ja przyznaję Izie rację, bo
tak,
rzeczywiście
to
trochę
jest...
tak jest, że
no...
pozbawiacie się narzędzia do komunikacji.
Dokładnie. Ja wiem, że poza nami nikt nie przeczyta tego pisma, tak? No ale no przynajmniej dla samego siebie napisać jakąś notatkę. Prawda? No... No ja wiem, są tak technologie, ja cały czas namawiam moich członków i pomagam im pozyskać dofinansowanie do nowych technologii, tak? No ale to też jest w ograniczonym stopniu, bo to dotyczy tak naprawdę osób aktywnych zawodowo albo aktywnych społecznie. Gro osób przez to jest wykluczonych, tak? Tu dzięki Bogu, dobra, Asia, reklama i podziękowania tu właśnie, zwłaszcza tutaj państwu z MOPR-u, bo wykazują bardzo dużą wrażliwość i rzeczywiście ten temat rozumieją. Dziękuję też PCPR-owi, bo to też trzeba powiedzieć, no nie? Ale tutaj jeśli chodzi o MOPR, rzeczywiście ci pracownicy czują temat. Czują temat osób niepełnosprawnych i to jest właśnie fajne.
Drodzy Państwo, no mogłybyśmy pewnie w nieskończoność, ale czas goni. 1,5% do końca kwietnia w rozliczeniu z fiskusem. Zostawiajcie lokalnie. O to apelujemy, o to prosimy. Jeśli Państwo chcą przekazać swój odpis na rzecz Polskiego Związku Niewidomych koło w Słupsku, Sienkiewicza 8, tam można zapukać. Pomogą ten PIT wypełnić w odpowiednie rubryczki, wpiszą co trzeba i z całą pewnością te środki tu lokalnie zostaną wydane.
Dokładnie, zapraszam od poniedziałku do piątku, od 8 do 16.
Izabela Mirynowska była Państwa i moim gościem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.